Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.12. Zapraszam na strefę samorządową. Dzisiaj porozmawiamy o Sopocie, bo to wbrew pozorom, że maj, czas podsumowań, między innymi ubiegłorocznego wykonania budżetu w Sopocie. Radni będą o tym rozmawiać podczas kolejnej sesji w przyszłym tygodniu. A w studiu są radni Aleksandra Gosk, Platforma Sopocian.
Dzień dobry.
Jarosław Kępa, Kocham Sopot.
Dzień dobry.
Jakub Świderski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Sopot opublikował raport o stanie miasta, który podsumowuje działania prezydent w poprzednim roku. Taki dokument to obowiązek każdej gminy. Na jego podstawie radni będą głosowali nad wotum zaufania dla władz Sopotu. Na sesji Rady Miasta 28 maja odbędzie się debata nad raportem, w której też mogą wziąć udział mieszkańcy. No i tak, co jest w tym raporcie pokrótce? Prezydent wskazuje, że bezpieczeństwo to priorytet działań i ze środków rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej kupiono między innymi cysterny do wody, agregaty prądotwórcze, zestawy ratownicze. Kolejny element to wsparcie zdrowia. Na realizację programów i usług zdrowotnych oraz profilaktycznych przeznaczono 3 miliony złotych. Sopot konsekwentnie inwestuje też w edukację, na przykład dodatkowe lekcje i zajęcia rozwijające pasję uczniów. Sopoccy uczniowie mają także bon na kulturę. W 2025 roku pojawiły się nowe inicjatywy, jak Sopocki Weekend Sztuki, całoroczna edycja Sopot Jazz Festival czy koncert sylwestrowy w Operze Leśnej. W minionym roku rozpoczęto też szeroki program inwestycji drogowych. Kończy się przebudowa ulic Bema i Pułaskiego. Był remont Alei Niepodległości. Prezydent wskazuje też, że miasto konsekwentnie buduje mieszkania komunalne. W poprzednim roku oddano do użytku 16 nowych mieszkań. Rozpoczęto budowę kolejnych 49, a także przygotowano dokumentację dla 157 następnych lokali komunalnych. Ten raport o stanie miasta jest dostępny na stronie sopot.pl, a wy, radni, jak oceniacie poprzedni rok w mieście? Aleksandra Gosk.
No właśnie, bardzo wiele już pani powiedziała. Najważniejsze jest to, że raport jest dostępny. On jest dostępny nie tylko w BIP-ie i na stronie sopot.pl, ale jest też drukowany. Drukujemy go w przepisie na Sopot, trafił do skrzynek wszystkich mieszkańców i w tym raporcie mamy obowiązek w sposób przystępny opowiadać o tym, co w ubiegłym roku się zdarzyło. No i te cyfry i te obszary, które pani wymieniła, to są faktycznie kluczowe obszary. W zeszłym roku inwestowaliśmy bardzo wiele w edukację. To jest zresztą nasza czołowa pozycja w budżecie. Na ten cel w Sopocie przeznaczamy około 150 milionów złotych i to są rzeczy, które, czy elementy i programy, które prowadzimy konsekwentnie od lat, tak jak wsparcia, dodatkowe zajęcia dla uczniów, ale też programy stypendialne, czy wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, które w budżecie obywatelskim wyszło nam, że jest zapotrzebowanie na takie wsparcie. To był projekt, który kilka lat temu został wygłosowany w budżecie obywatelskim i to wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla najmłodszych dofinansowujemy i konsekwentnie prowadzimy. Naszym językiem uwagi jest też społeczny i wspierający Sopot. To są takie elementy, które w zeszłym roku się zadziały, jak otwarcie całodobowej apteki, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, ale też cały czas wspieramy miejskie ośrodek pomocy społecznej, inwestujemy w programy zdrowotne i profilaktyczne. Także w tym raporcie można znaleźć naprawdę najważniejsze elementy ubiegłorocznych naszych realizacji. I co najważniejsze, czekamy na mieszkańców w debacie nad raportem o stanie miasta. Każdy mieszkaniec Sopotu do takiego raportu może się zgłosić i razem na temat tego, co w ubiegłym roku się wydarzyło, mogliśmy porozmawiać. Ja jeszcze z rzeczy, które wydarzyły się i były szczególnie istotne z mojej perspektywy, dodam, że tak jak zapowiadaliśmy w kampanii, inwestujemy w uzdrowiskowe miasto na elementy, czy dzięki temu, że jesteśmy uzdrowiskiem, możemy pozyskiwać specjalne środki. Były to środki z programu właśnie dedykowanego uzdrowiskom. Pozyskaliśmy na ten cel 13 milionów złotych i prowadzimy termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, czyli mówiąc w skrócie, ocieplamy i remontujemy szkoły, domy kultury, miejsca trzecie. Bezpieczny Sopot to też szkolenia. Tutaj warto o tym wspomnieć, że my jako samorządowcy podlegamy tutaj pod administrację rządową i to jest jej cel, aby te elementy obrony cywilnej wdrażać i samorządowa administracja uczestniczy w takich szkoleniach. Sopot również się szkoli i szkolimy też mieszkańców. Zorganizowaliśmy kilka spotkań i co ważne, zaangażowaliśmy tam wszystkie służby, które są dostępne w Sopocie, bo robiliśmy te szkolenia razem ze Strażą Miejską, z Policją, ze Strażą Pożarną i do ostatniego spotkania dołączyły się również Lasy Państwowe jako ta struktura, która w kryzysowej sytuacji może wspierać mieszkańców i na tych spotkaniach oni o tym opowiadali. Także z mojej perspektywy to rok konsekwentnej pracy. Zachęcam do zapoznania się z raportem o stanie miasta. Wydaje się, że budujemy zaufanie społeczne, a te wszystkie elementy, bo tu naprawdę tych wyróżnionych programów i zrealizowanych postulatów jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że budują stabilną, odporną na kryzysy wspólnotę Sopocian.
A radny opozycyjny Jakub Świderski, który się złapał za głowę, jak ocenia?
Po pierwsze bym prosił panią redaktor, i w ogóle to w mediach jest taki jakiś nawyk, że się mówi, że Sopot coś robi, a to nie Sopot robi, tylko władze miasta. Są dwie zupełnie oderwane od siebie kwestie i interes władz miasta, interes mieszkańców to nie ma ze sobą nic wspólnego.
No skrót myślowy po prostu.
Ale to nie jest taki skrót myślowy, bo to buduje wrażenie, że władze miasta naprawdę reprezentują mieszkańców, a nie, że udaje się wygrać wybory. To są niezwiązane z sobą rzeczy. No ten raport to jest tak, no może ja mam takie historyczne skojarzenia, ale to mi się kojarzy, jak to starsi widzowie, słuchacze, jak były pod koniec PRL-u, były takie szmaty czerwone i z białymi napisami: lud z partią, partia z ludem. No to jest coś takiego, to jest taka propaganda do swoich. No bo właściwie to tylko chodzi o to, żeby zwolennicy władz miasta mieli o czym rozmawiać. No bo same miasto, jakby kryzys Sopotu jest na skalę Polski, no jest to jest prawdopodobnie najbardziej kryzysowe miasto w Polsce.
A w czym się objawia to?
No właśnie, jeżeli weźmiemy jakiekolwiek czynniki, które miałyby mierzyć to, czy jest dobrze, czy źle, no to mamy tak. Mieszkańcy. No, czy jeżeli 1/3 mieszkańców w ciągu 30 lat się wyprowadziła, przypomnijmy, że to ci sami ludzie cały czas rządzą, no to chyba jest to słabe. Czy jeżeli z 7 podstawówek zamknięto 3, no to prawie połowę. No to okej. Okay. No służba zdrowia. No,
podstawówki zamknięto, bo to demografia.
No, dokładnie. I teraz, czyli doprowadzono do sytuacji demograficznego zapaści, czyli najpierw powysprzedawano za bezcen mieszkania, które od razu poszły na handel i na najem krótkoterminowy, doprowadzono do gwałtownego wzrostu cen i po tym, jak zrobiono beznadziejną sytuację, no to wtedy jest ratunek, że my zamykamy szkoły, ponieważ skoro, to jeszcze powiem, to taki dowcip mi się jeszcze jeden kojarzy, że w zamian za to, że Polska wysłała do Związku Radzieckiego 300 ton węgla, to Związek Radziecki za to zgodził się przyjąć 800 ton wieprzowiny. No, doprowadzono do kryzysu właściwie w każdej dziedzinie. No przecież pan prezydent Karnowski obiecywał szpital w 3 kampaniach wyborczych, po czym jak odchodził do Sejmu, powiedział: przeanalizowaliśmy sobie, że jednak nam szpital niepotrzebny, bo mamy w Gdyni, w Gdańsku. To fajnie, że obiecywał tyle lat, więc edukacja,
no dobra,
zapaść.
Ale teraz panią prezydent Czarzyńską, jak im ocenia?
No tak, ale to chyba nikt nie traktuje poważnie tego, co ona robi. Przecież wiadomo, że pan prezydent Karnowski steruje nią. To chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, bo ona sama po prostu, no nie ma nic do powiedzenia. nie wiem, to jest człowiek, który nigdy nie działał społecznie. Bo najpierw była dziennikarką, potem urzędnikiem, więc ona nie ma żadnego doświadczenia jako organizator, społecznik. Jakby no, nie traktuje. Jakby no, według mnie rządzi
pan Karnowski.
No dobrze,
ale stając w obronie w urzędzie długo pracowała.
Jeszcze raz.
Stając w obronie pani prezydent, to
no,
w urzędzie
właśnie
długo
mówię, to jest
pracowała.
Urzędniczka, a nie samodzielny działacz społeczny, który zakładał swoje komitety, nie wiem, stowarzyszenia. No ona nigdy nie była samodzielna, no i jak wszystko wskazuje na to, nadal samodzielną nie jest. Ale to idźmy dalej. Budżet, no to co? No to mamy, w tym było zapisane 103 miliony deficytu. No to rekord jakiego nie było. Drogi. No przecież sukces drogi. Pobudowaliśmy wonerfy, czyli polikwidowaliśmy chodniki. Teraz nie da się jeździć na rolkach ani deskach, bo jest jakiś chropowaty bruk. I co? No i sukces. Ale ktoś z mieszkańców dostrzegł ten sukces, bo to głównie było likwidowanie miejsc parkingowych. No nie dostrzegł, ale władze uważają, że super. Niepodległości zwężamy. Po co? No nie wiadomo po co, ale co jest oficjalnie, no bo przecież to wynika z zmiany nawyków transportowych i to ma na celu ochronę klimatu, że będziemy mieli węższe ulice. No okej, no stłuczek więcej, wypadków, no tak, ale w końcu co, ratujemy, nie wiem, motyle na Borneo. Mi się wydaje, że po prostu jesteśmy tak jak właśnie, no już tak idźmy tymi historycznymi skojarzeniami, to tak jak pod koniec PRL-u był marksizm, socjalizm i partia z ludem, to teraz mamy klimatyzm, który podupada, genderyzm, który już też, mam nadzieję, to znika i nigdy nie wróci. No i mamy uwielbienie dla trzeciej RP, która niczym PRL sobie też już dogorywa. No i miasto Sopot jest po prostu emanacją kryzysu, który widać w całym kraju, a Sopot jest takim przykładem najbardziej donośnym i takim jakby trudno temu zaprzeczać, a tego typu propagandowe gazetki, które piszą o oderwaniu zupełnie od potrzeb i realności, no to mówię, partia z ludem, lud z partii.
Dobrze, Jarosław Kępa, Sopot jest w kryzysie, pana zdaniem?
Drodzy państwo, jak każde miasto, Sopot przeżywa różne etapy rozwoju. Mierzy się z różnymi procesami. Już nie żyjemy w tym samym mieście, które było 10-20 lat temu i za 10 lat to miasto też będzie miało zupełnie inne oblicze. Tak jak o Unii Europejskiej mówi się też, to jest taki, jak można powiedzieć, wytryk, żeby każdy, że tak powiem, szuka winnego swoich, że tak powiem, problemów i znajduje takiego kozła ofiarnego. Ja powiem tak, są pewne procesy demograficzne, przecież to wszyscy wiedzą w Polsce, jest ogromny spadek, że tak powiem, urodzeń. Starzeje się bardzo mocno społeczeństwo. Jak ktoś spojrzy, to zobaczy, że to po prostu dotyczy w zasadzie wszystkich miast, szczególnie takich miast, które mają charakter też turystyczny i sezonowy. I to oblicze się po prostu zmienia. To są problemy demograficzne. Jak każde miasto, Sopot musi konkurować z innymi miastami. No to jest normalna rzecz, tak? Gdy spojrzymy na rozwój miasta, możemy powiedzieć, że ta strategia rozwoju jest nadal kontynuowana. Tutaj nie można temu zaprzeczyć. Pewne cele, które zostały postawione 20 ponad lat temu, są nadal realizowane z pewną konsekwencją, ale wydaje się, no chociażby budowa miasta uzdrowiskowego, tak, cały czas. Natomiast turysta jest takim bardzo, jesteśmy w innej Europie, linie lotnicze chociażby, czy też kwestia, każde z tych miast, chociaż śródziemnomorski i tak dalej, które oferuje, my jesteśmy po prostu na mapie. Przyciąga raz mocniej, raz silniej, są pewne mody, tak? Aktualnie Gdańsk tak bardzo mocno wystrzelił i co to dużo mówi, z jednej strony jest to nasz sojusznik, a z drugiej strony bardzo silny konkurent. My musimy się odpowiednio do tego wszystkiego dostosowywać. Robimy kroczek po kroczku najróżniejsze wydatki, które mają podwyższyć jakość życia. Mierzymy się chociażby z tymi problemami związanymi chociażby też z wojną na Ukrainie. Też rozwijamy obronę cywilną chociażby, tak? Znaczy z tą sferę cywilną, zabezpieczenia mieszkańców chociażby. Realizujemy po etapy, są realizowane już inne te inwestycje drogowe chociażby, które są, mają fundamentalne znaczenie. No Sopot generalnie został, jeżeli chodzi o strategiczne inwestycje, już zrealizowany, tak? Natomiast te makrotrendy, które przechodzą przez miasto, na to mamy, musimy je brać pod uwagę, ale mamy w pewien sposób ograniczony wpływ. No, nie jesteśmy w stanie trendu demograficznego odkręcić, że tak powiem, tak? Najem krótkoterminowy, który jest rzeczywiście ogromnym dla nas, w pewnym sensie zagrożeniem dla centrum miasta. Staramy się i apelujemy wielokrotnie o to, żeby go zewidencjonować, tak? Bo mieszkańcy budzą się czasami, mieszkając w kamienicach, w hotelach, tak? Gdzie tak naprawdę to... Ale
od środy,
idzie to w tym kierunku. To,
od środy osoby fizyczne muszą
tak,
też
no,
wpisywać
co tu dużo mówisz,
do ewidencji.
No, dokładnie, ale chodzi o to, że tak samo tu prywatyzacja, która była skrytykowana. No, setki milionów złotych miasto by kosztowało i to by było wydłużone bardzo w czasie. Modernizacja tych zasobów, proces prywatyzacji był naturalną konsekwencją tego, żeby zmodernizować te zasoby, tak? Spojrzymy na dochody budżetu, na mieszkańca, nadal one są bardzo, bardzo wysokie. Dług to jest 20% gdzieś w granicach. 60% według starych miar to jest zagrożenie. Ma 20%, więc też bym tego nie eskalował. Będzie realizowana chociażby modernizacja Urzędu Miasta, tak? Po 100 latach. Czyli będzie to modernizowany urząd na kolejne 100 lat, tak? Więc ja bym może w taką demagogię nie wchodził, tylko po prostu spojrzał na to jako pewną długą filozofię modernizacji miasta, która ma po prostu swoje konsekwencje. Jednemu się oczywiście bardziej podoba, jednemu mniej, ale idziemy, że tak powiem, do przodu.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie w audycji Strefa samorządowa. Przypomnę, że w studiu są radni Sopotu, Aleksandra Goski, Jarosław Kępa i Jakub Świderski. Rozmawiamy o raporcie o stanie miasta, bo w przyszłym tygodniu podczas sesji odbędzie się debata nad tym raportem. Tutaj radny Jakub Świderski mówił przed przerwą o tym, że Sopot jest w kryzysie. Chciałam zapytać Aleksandrę Gosk, co na ten temat sądzi.
No właśnie, kryzys demograficzny to nie jest coś, co dotyka tylko Sopotu, a w Sopocie wydaje się, myślimy o tym intensywnie już od lat. Po pierwsze, rozwiązaniem na ten, czy odpowiedzią na ten kryzys nasz lokalnie jest budownictwo komunalne, bo mimo kryzysu chcemy pozyskiwać nowych mieszkańców i takie sukcesy tutaj mamy. No, w przyszłym roku budujemy kolejne budynki, mamy programy mieszkań do samoremontu. Wydaje się, że tych nowych mieszkańców udaje nam się pozyskać. Gdyby nie te działania, bylibyśmy ofiarą kryzysu demograficznego jeszcze większą. Co więcej, w Sopocie dzieje się też zmiana, mam wrażenie, dlatego że na konferencjach takich jak Local Trends czy Nowe Idee wprost mówi się o tym, że należy zmienić na przykład strukturę finansowania samorządów właśnie dlatego, żeby odpowiadać na te kryzysy, które wiążą się z demografią, bo przecież mieszkańcy dają nam przychód do budżetu. Jeżeli mieszkańców jest mniej, nasza stabilność finansowa jest podważona i mówi się o tym, że ten system finansowania, między innymi odpowiadając na kryzys demograficzny, musi ulec zmianie, ale rozmawiają o tym zarówno eksperci, jak i samorządowcy. Próbujemy razem mierzyć się z tym problemem, nie tylko lokalnie, ale też ogólnopolsko. Pan Jakub Świderski oprócz tego, że mówił, że Sopot jest w kryzysie, mówił jeszcze, czy wrzucał tutaj do dyskusji takie elementy, na które ja właściwie w każdym punkcie mam odpowiedź. Mówił o szpitalu, no i zapomniałam powiedzieć, że budujemy szpital, w którym będziemy leczyć dzieci, które mają choroby reumatologiczne. Dostaliśmy dofinansowanie, tych łóżek będzie kilkadziesiąt w Sopocie. Bardzo się cieszymy, bo jesteśmy uzdrowiskiem. Województwo pomorskie takiego szpitala potrzebuje. Co więcej, zabiegamy o to jako Sopot. Ja osobiście byłam w urzędzie wojewódzkim. Zabiegamy o to u minister zdrowia, aby na mapie potrzeb zdrowotnych było wyodrębnione uzdrowisko. Bo wtedy ten model daje nam, jako samorządowi uzdrowiskowemu sopockiemu, możliwości lepszego i większego finansowania, bo obecne wytyczne, które dotyczą Ministerstwa Zdrowia i rozdzielają te kontrakty zdrowotne na całe województwo, troszeczkę omijają Sopot, bo jesteśmy małym miastem, a zarówno dostęp do szpitala w Gdańsku, jak i w Gdyni sopocianie mają zapewniony, no bo takie są wskaźniki. Wobec czego zabiegamy o tę zmianę, aby Sopot samorząd mógł odrębnie te fundusze na finansowanie służby zdrowia pozyskiwać. UNERW, no cóż ja mogę powiedzieć, tak, jest taki trend. Mieszkańcy je bardzo lubią. UNERW na ulicy Parkowej zupełnie odmienił życie tej ulicy. Nie dość, że można tam zaparkować, to jeszcze można się bezpiecznie skomunikować. Nie funkcjonuje ta ulica jako miejsce, gdzie turyści dziko parkują, tylko jest elementem infrastruktury Dolnego Miasta, który no, jest i dobrą przestrzenią spacerową i można tam jeździć na rowerze. Kierowcy są bardzo uważnie na pieszych. Uznaliśmy i mieszkańcy powiedzieli nam to, że jest to dobry sposób na remonty sopockich ulic. Teraz kolejny UNERW przy ulicach Bema i Pułaskiego. Otwieramy tam też na etapie realizowania tej inwestycji. Rozmawialiśmy z mieszkańcami i przyjęliśmy ich postulaty, bo oni jednak chcieli więcej miejsc parkingowych. Zgodziliśmy się na to. Te miejsca parkingowe na UNERW-ie będą, a otwieramy go hucznie w niedzielę. Na to otwarcie wszystkich zapraszamy. O klimatyzmie pewnie będziemy rozmawiać przy trzcinowiskach, bo tam się okaże nagle, że pan radny zmieni trochę front i będzie jednak bronił klimatu. Co do uszczypliwych
klimatu,
uszczypliwych, uszczypliwych komentarzy dotyczących pani prezydent, to pozwolę sobie nie skomentować. Powiem tylko, że mamy problem z debatą. Jest to nasze wyzwanie. Sesję Rady Miasta Sopotu zapraszam. Zapraszam do BIP-u poczytać interpelacje, zapoznać się z tym, jaki to jest język. Oprócz tego, że to są dokumenty źle przygotowane, systemowo nastawione na sianie hejtu i podpalania nastrojów społecznych, to po prostu właściwie tam dezinformacji jest tak wiele, że odkłamywanie tego zajmuje nam dużo czasu i pochłania bardzo wiele zasobów. To naprawdę duże wyzwanie mierzyć się z takim rodzajem dialogu publicznego, a pan Jakub chyba też wcześniej był dziennikarzem, prawda?
Przed byciem radnym?
Tak. Nie.
Dziękuję.
Oczywiście, jak się nie ma argumentów, to się atakuje personalnie. Za dużo interpelacji, za dużo projektów uchwał, za dużo aktywności. Najlepiej by było, jakby było tak, żeby się poprosiło panią prezydent o danie troszkę pieniążków na jakąś moją firmę albo stowarzyszenie. Gdybym miał takie, wtedy bym cicho siedział, przytakiwał i byłbym zadowolony. No niestety tak nie jest. I państwu się nie udało takiej mieć opozycji w tym roku. Opozycja mówi tak, jak jest, a nie bierze pod uwagę.
Dajmy ocenić to mieszkańców. Ja zapraszam na debatę o stanie miasta.
Nie możemy niestety usłyszeć głosu mieszkańców, bo radni Platformy, demokraci z Platformy odrzucili już chyba z 15 projektów uchwał o konsultacje w najróżniejszych sprawach i wysokość śmieci, i zabudowy, i edukację, i kultura. Wszystko odrzucili w imię demokracji i prawdy, o której mówią. Nie dali mieszkańcom wziąć udziału w konsultacjach, bo zrobili sobie jedne konsultacje, w których wyszło im, że wszyscy popierają władzę. Ja rozumiem, że to trzeba tak mówić, no bo co można mówić? No co można mówić, że fakty, no szpital, no dobra. Mamy mieć szpital na dla reumatologiczny oddział dla dzieci, no fajnie. A co z kardiologią, chirurgią, nie wiem, okulistyką i takimi już najbardziej to pani Goski, pani Jachim się były oburzone, że można taki temat w ogóle poruszać, to prawie aż się, no bardzo się wzburzyły, bo okazało się, że na głównej przychodni na Chrobrego od lat 60. była stomatologia. I po prostu było to główne miejsce, gdzie sobocianie leczyli sobie zęby. I był tam kontrakt NFZ. I teraz jest tak, że w innym gabinecie, w innym miejscu, które ma na NFZ, czekało się miesiąc, żeby mieć, a teraz się czeka 3 miesiące.
Dobra,
no to jaka to jest bezpośrednia miara tego, czy się nam wiedzie? No teraz na dentystę trzeba na NFZ czekać 3 miesiące, a kiedyś trzeba było czekać miesiąc. To znaczy, i teraz ja myślę, że pani radna Gosk powinna powiedzieć, że mieszkańcy uczą się czy cierpliwości i będą mieli więcej czasu, czekając na dentystę, by podziwiać sukcesy władz. No można taką narrację prowadzić, ona jest oderwana od rzeczywistości, odklejona tak daleko, że no, ja wiem, że część ludzi to łyka, ale to jest absurdalne.
Odejdźmy od tej stomatologii, kwestia budowy szpitala, no to pewnie jakieś, rozumiem, są koszty, co podpostawił, jak rozumiem, na szpital uzdrowiskowy, tak?
W tej chwili tak. Ja jeszcze dodam odnośnie stomatologii, samorządowy program Stomatologia w Szkołach od lat w Sopocie. Ciężko mi tu dyskutować z tak szeroką i oderwaną od rzeczywistości polemiką. Dbamy o zaufanie społeczne, przygotowujemy się do tworzenia profesjonalnej platformy do konsultacji. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się ją uruchomić. Przeprowadziliśmy pierwszy w Sopocie panel obywatelski dotyczący parkowania. Sięgamy po coraz to nowe narzędzia partycypacji społecznej. I co najważniejsze, te konsultacje, to naprawdę nie jest tak, że zapytamy mieszkańców, gdzie prezydentka leczy zęby, czy chcą, żeby kupić dworzec, czy nie. Jeżeli wiemy, że to jest nierealne, to wszystko są pomysły pana Świderskiego.
Dbamy o zaufanie i umiejętności.
Drogi panie, ja panu nie przerywałam. Słuchałam tych bzdur.
Wielokrotnie już pani jest znana z przerywania mi.
Dobrze.
Ja tylko dodam, że konsultacje społeczne to jest poważna sprawa. Żeby utrzymać zaufanie społeczne, trzeba po pierwsze je dobrze przygotować, a po drugie wiedzieć, że to, co pytamy, jest w obszarze naszych możliwości i realizacji. Do poszczególnych elementów, czy programów, czy obszarów dedykuje się różne narzędzia konsultacyjne. Nie można panelem obywatelskim pytać o sprawy zbyt szerokie, bo nie uzyska się odpowiedniego, wymiernego efektu. A ja dodam, że ostatnio pod kartę sopocką udało się nam już podpiąć ankietę konsultacyjną i taki szybki sondaż wśród mieszkańców udało nam się przeprowadzić. Mamy już na skrzynkach mailowych dostępny raport z tych konsultacji. Więc tak, wprowadzamy coraz to nowe narzędzia konsultacyjne, ale trzeba to zrobić dobrze.
To Jarosława Kępę jeszcze zapytam, czy ma jakieś głosy od mieszkańców, czy tych konsultacji społecznych brakuje, czy są wystarczające, wystarczający głos mają mieszkańcy?
Powiem tak, że z konsultacjami społecznymi to jest bardzo delikatna sprawa, bo jak sami państwo wiedzą, sformułowanie odpowiedniego pytania może sugerować odpowiedź i może być po prostu taka konsultacja manipulacją. Żeby dochodzić do rozgrzania, że tak powiem, atmosfery wokół różnych tematów. Ja rozumiem, że każdy, że to są walki polityczne dotyczące przedstawienia swojego punktu widzenia, stworzenia pewnej propagandy i tak dalej. Natomiast uważam, że od tego jest Rada Miasta w 99% spraw, żeby mieszkaniec był odciążony od tego, że musi się jeszcze zajmować pewnymi publicznymi sprawami, które na forum naszej Rady, w komisjach są po prostu wałkowane, już tak mogę powiedzieć kolokwialnie. Tak? Konsultacje społeczne w erze teraz tak naprawdę social mediów, rozmów, spotkań są w zasadzie powszechne w gruncie rzeczy. Przecież my nie chodzimy po i tylko i wyłącznie rozmawiamy w wąskim gronie, nasłuchujemy co mieszkańcy muszą, co mają do powiedzenia. Te sygnały bardzo, bardzo szybko odbieramy i te dyskusje są, uważam, bardzo merytoryczne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, i tutaj bym zwrócił też uwagę na to, że w ogóle generalnie w Sopocie, w mojej ocenie, klimat zmienił się w kierunku większej takiej otwartości. To jest moje własne zdanie. Jest, jakby można powiedzieć, może to jest zasługa tego, że w całym Trójmieście zaczynają rządzić teraz, rządzą już od 2 lat, panie. To tak mogę powiedzieć, to jest taka fundamentalna zmiana. I w Sopocie też rządzą panie, bo i pani prezydentka, która jest ciałem wykonawczym, że tak powiem, i pani przewodnicząca Rady Miasta, która szefuje, prowadzą to miasto, że tak powiem, w całych tych samorządowych trudach. To tak mogę powiedzieć. Natomiast, mówię, jeżeli będą rzeczywiście fundamentalne kwestie, to uważam, że takie konsultacje społeczne należy robić. Natomiast z tym trzeba po prostu bardzo, bardzo uważać. Może wystarczy zobaczyć na poziomie krajowym, jakie są przepychanki, tak? Dotyczące na przykład jakichś referendów. To można naprawdę podpalić kraj, można podpalić miasto. Jestem, że tak powiem, o to sceptyczny.
Dobra, wracając do tematu rozwoju miasta, chciałam was teraz zapytać o waszą ocenę tego zamieszania, które wywołał temat zabudowy terenów zielonych między Ergo Areną a Bitwy pod Płowcami w Sopocie. Zlikwidowane tam mają być ogródki działkowe. W kwietniu odbył się protest mieszkańców, którzy sprzeciwiają się tym planom. Miasto odpowiada, że dzięki zmianom Sopot zyska przestrzeń do rozwoju działalności uzdrowiskowej. Zaplanowano na przykład możliwość wykonania odwiertu Solanki. No w ten protest włączył się Jakub Świderski i pana poproszę o swoją opinię na ten temat.
Tu kontynuując poprzedni wątek, konsultacje są zbędne, niepotrzebne, bo ludzie są tak głupi, że władza za nich zdecyduje. No państwo obydwoje radnych macie takie podejście, obydwoje, no podział między zwolenników Trzaskowskiego i Nawrockiego w Sopocie też jest bardzo wyraźny.
No dobrze, państwo, ale pan radny, przepraszam, powiedział, że radni są przedstawicielami mieszkańców.
No ja rozumiem i dlatego radni się nie chcieli, żeby mieszkańcy mogli wziąć udział w konsultacjach, czy chcą zabudowy terenów zielonych i to dla dobra mieszkańców, żeby nie musieli, jak to pan powiedział, zaprzątać głowy różnymi sprawami, to oni stwierdzili, że nie potrzeba konsultacji w sprawie zabudowy terenów zielonych i po prostu będziemy wam zabudowywać. Po pierwsze, to nie chodzi o działki, tylko przede wszystkim o unikalne łąki, trzęsawisko, ostatni teren zielony w Dolnym Sopocie w miarę naturalny. Po drugie, po co nam kolejne bloki na wynajem? Po co nam? Po co mieszkańcom te bloki na wynajem? Po trzecie, uzdrowisko. No to temat domy komunalne no nie działa, bo wiemy, że to samo było na Okrzei, gdzie pan prezydent mówił, że dla młodych mieszkańców, a potem sprzedali deweloperowi mieszkania po 20 tysięcy, więc no już nikt w to nie wierzy, w tą narrację. Teraz jest nowa narracja, uzdrowisko, czyli hotel czteropiętrowy długości 200 metrów, taki sam jak powstał Radisson i powstał jeszcze drugi hotel na skrzyżowaniu Polnej Bitwy pod Płowcami i uzdrowisko, no jest masaż na przykład, można sobie zamówić w tym hotelu, no i mamy uzdrowisko, więc teraz jest nowa narracja, uzdrowisko, czyli budujemy hotele, wielkie gmachy. Po co nam to? No właśnie, po co nam to? To
a tam ma być około 500 mieszkań. Tak,
no, no i po co nam to? Przecież nikt nie wierzy. Znaczy, jeżeli oficjalnie mówi się, że już w Gdańsku po drugiej stronie granicy Invest Comfort zabudował wszystko, co tam można zabudować i teraz już nawet przedstawiciele urzędu mówią, że teraz trzeba kontynuować ten pomysł na to zagospodarowanie po stronie Gdańska, a teraz w Sopocie. No to dawaj, budujemy tam bloki. Po co? No właśnie, po co? No nikt tego nie wie, po co, więc nikt nie chce, więc nikt nie musi odpowiadać. No bo po co nam bloki na wynajem albo kolejny hotel, w którym ktoś, jakiś inwestor będzie sobie zarabiał? Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Teraz jeszcze wpycha nam się w tą metropolię, żebyśmy mieli już taką sytuację naszej gminy, że nawet jakby 100% mieszkańców nie chciało zabudowy, 100% radnych nie chciałoby tam zabudowy, to teraz zrobimy wam metropolię i my wam i tak każemy, żeby tam były bloki, bo my będziemy tam chcieli. Jest zwijanie miasta, robienie z Sopocian, to nawet gorzej niż dzielnicy Gdańska, bo to ma być tak, że my nie, teraz jak ma być ta metropolia, my mamy być w tym obowiązkowo, ustawowo, w przeciwieństwie do Kolbud czy Tczewa, które będą mogły z tego wystąpić, to my będziemy musieli w tym trwać. Wartość naszego głosu jest 2% mniej więcej, czyli będziemy mieli zero wpływu na to, co ta metropolia będzie robiła. Nie będziemy właściwie mogli o niczym decydować, a jednocześnie odebrane będą wiele uprawnień naszej gminy, między innymi właśnie na temat polityki planowania przestrzennego, nie mówiąc już o wielu innych. My mamy się cieszyć i przykład zabudowy terenów zielonych jest naprawdę znakomitym przykładem na to, jak władza po prostu nie chce ani konsultacji, ani głosu. Przecież pan prezydent już mówił o tym 7 czy 8 lat temu, że będą bloki, że trzeba i żeby deweloperzy mogli zarabiać. I teraz co? Będziemy udawać, że to jest dla dobra mieszkańców, że kolejny hotel z masażami to jest uzdrowisko, które nam bardzo potrzebne, tak samo jak Radisson, Marriott i 5 innych zbędnych hoteli.
Jarosław Kępa.
Przede wszystkim należy spojrzeć na Sopot jako najbardziej zielone miasto, jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. To jest pierwsza rzecz. Oczywiście bitwa teraz chodzi, roztacza się o, można powiedzieć, skromną łąkę. Tak można powiedzieć. To jest pierwsza rzecz.
Ostatnio jedyny relikt dawnych łąk między Sopotem a Brzeźnem.
Proszę sobie wyobrazić, że na terenie Parku Północnego, na przykład część sporą tego parku, oddajemy pod ogródki działkowe. Tak? Dokładnie na tej samej wysokości, przy linii brzegowej mniej więcej, są ogródki działkowe, tylko po drugiej stronie miasta. To jest tak o których wiemy w strefie tak naprawdę, najważniejsze, można powiedzieć, u tak zwanej uzdrowiskowej, można powiedzieć, że te ogródki tam na dłuższą metę nie powinny się utrzymywać, bo to jest teren rekreacyjny. Tak? A mamy substandardy, no bo jakby nie patrzeć, to jest zabudowa substandardowa.
I dlatego więc zalać betonem.
Nikt nie mówi o zalaniu betonu.
Mówi, no 500 mieszkań jest zaplanowane, żeby tam powstało na tym terenie.
500 mieszkań na hektarach to jest co innego niż 500 mieszkań na, nie wiem, na skromnej działce.
Na jakich hektarach? Między Ergo Areną a Bitwę pod Płocami ma powstać 500 mieszkań zgodnie z oficjalnymi dokumentami.
To już no
jest właśnie zalewanie betonu.
Pan radny Jarosław Kępa mówi.
Tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że albo pan Świderski chciałby rozwoju Sopotu i żeby tych mieszkańców było więcej, przecież w pierwszej części wypowiedzi utyskuje, a z drugiej strony jest przeciwnikiem tego rozwoju funkcji mieszkaniowej chociażby. Tak na granicy, gdzie mam tak naprawdę ostatnie tereny, można powiedzieć, do tego, żeby przyjąć mieszkańców, bo Sopot nie jest z gumy, nie rozciągniemy go. Tak? To jest druga kwestia. Trzecia kwestia to jest taka, że tam parametry, jeżeli już zabudowy, bo nikt nie mówi na razie, to jest ma być strefa uzdrowiskowa z odwiertem, uporządkowanie całego obszaru, tak? Ma prowadzić do tego, że ma być ta funkcja mieszkaniowa w pewnym sensie w bardzo harmonijny sposób połączona z tymi terenami, tak? W związku z czym Sopot nie jest miastem, który będzie budował tak jak Międzyzdroje wielkich blockhouse'ów w gruncie rzeczy, tak? Chociaż ta strefa, w której są hotele, jako pewna branża specjalizacyjna, tak? Musi istnieć, tak? Może w przyszłości się rozwinie, może będziemy mieć tam centrum jeszcze uzdrowiskowe z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, tak? Ale funkcja mieszkaniowa gdzieś tam w okolicach dalej od Ergo Areny nie będzie kłuć w oczy. Nie będzie kłuć w oczy, tak ja uważam.
Dlatego tak? Kocham Sopot, z tego okręgu nie dostało mandatu i na pewno nie dostanie za takie teksty.
Dobra,
pana
jeszcze Jarosław.
Ale chodzi o to, żeby mówić prawdę.
Właśnie.
I Aleksandr Dragowski.
Tak, dziękuję bardzo. Chodzi o to, żeby mówić prawdę. Ja może troszeczkę odkłamię, bo ja bardzo dobrze wiem, co zyskujemy na uzdrowisku. To znaczy się, Sopot jest uzdrowiskiem i to jest konsekwentna polityka, którą prowadzimy. Oprócz tego, że zyskujemy pieniądze do budżetu, bo opłata uzdrowiskowa, o której mówię prawie w każdej audycji, 5 milionów złotych zebraliśmy od turystów, drugie 5 milionów złotych dostajemy z ministerstwa. Są to pieniądze, które możemy przeznaczyć w Sopocie na rozwój uzdrowiska. Żadne inne gminy, tylko uzdrowiskowe, mają taką możliwość na dziś dzień i my z tej możliwości korzystamy. Co roku zbieramy jej coraz więcej i obserwujemy już w tym sprawozdaniu z budżetu kolejny rok, bo to chyba już drugi rok, mamy przewagę wpływów z opłaty uzdrowiskowej nad tą opłatą koncesyjną, która wpływa z opłat od rozrywki i alkoholu, wobec czego proszę zobaczyć. Ta zmiana realnie widać na liczbach, że się dokonała. Ponadto uzdrowisko posiada bazę leczniczą. Przekonaliśmy się o tym w pandemii. Ogólnopolsko mówi się o tym, że te obiekty uzdrowiskowe to jest doskonała infrastruktura krytyczna w kryzysie. To jest gotowy zasób, którym możemy zarządzić i który sprzyja wzmacnianiu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W kryzysie wprost kierujemy ludzi do tej bazy zabiegowej, medycznej, którą już mamy i o którą dbamy i która jest na wysokim standardzie i na którą pozyskujemy codziennie finansowanie. Wobec czego te kontrakty kardiologiczne, o których pan Kuba mówił, realizujemy w uzdrowiskach. Uzdrowisko, Leśnik, proszę bardzo. Można tam iść na rehabilitację kardiologiczną. Co więcej, Sopocianie mają tam preferencyjne warunki wykupu tych świadczeń. Dalej, jeżeli chodzi o trzcinowiska i plan ogólny, no bo właśnie, mamy kilka elementów tego. Z jednej strony musimy dopiąć zapisy planu ogólnego. Plan ogólny to będzie taka forma planowania przestrzennego, która zawiera ogólne kierunki i tendencje. Oparta jest na wskaźnikach chłonności. Wskaźnik chłonności mieszkaniowej pozwala nam jeszcze gdzieś w Sopocie, niewiele mamy tych terenów, zlokalizować tereny przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe.
No, ale też mieszkańców można zrozumieć, że tak, martwi ich zabudowa.
Tak, ale tam jest kilka też elementów. To znaczy się wszyscy, zarówno przyrodnicy, jak i my, zgadzamy się z tym, że działki to nie jest najlepszy pomysł w tym miejscu. Ogródki działkowe mamy zarówno przy ulicy Reja, mamy jeszcze jeden taki kompleks działkowy przy ulicy Łokietka. Ten obszar ogródków działkowych w większości nie należy do Sopocian. Jest to substandard, jak to mówił pan radny Kępa. Jest wynajmowany turystycznie.
To są miejsca, które się wynajmuje. Teksty,
wobec czego nikt nie ma wątpliwości, że chcielibyśmy, tam jest 17 chyba osób z Sopotu, że chcielibyśmy i ci Sopocianie nie zostaną z niczym.
Pani
oni dostaną ekwiwalent i odszkodowanie za to, że my
dobrze,
te działki
likwidujemy.
Tak, ale wracając do tych terenów zielonych, co najważniejsze, to są ciągle tereny miasta. Myśmy ich nie sprzedali, więc nawet jeżeli dopuścimy tam możliwość budownictwa mieszkaniowego, to nie realizujemy tej inwestycji teraz. Obecnie jesteśmy na etapie przyjmowania wniosków. Debata trwa. Zapraszamy do niej mieszkańców.
A będą konsultacje społeczne jakieś w tej sprawie?
Są konsultacje społeczne w ramach planowania przestrzennego. Ten plan już raz był wyłożony. W tej chwili rozpatrujemy uwagi. Tych uwag wpłynęło bardzo dużo i tu zaskoczę pana radnego, plan adaptacji do zmian klimatu. Będę zabiegać osobiście o to, aby ten dokument planistyczny, który właśnie jest o zmianach klimatycznych, którym chcemy zapobiegać, w planowaniu tego obszaru wykorzystać. Dziękuję bardzo.
I najważniejsze, żeby mieszkańcy wiedzieli i chcieli w tych konsultacjach
brać
udział.
Dziękuję bardzo.
Bardzo
i zapraszam
dziękuję
do Sopotu
za rozmowę. Aleksandra Gosk, Platforma Sopocian, przewodnicząca Rady Miasta. Jarosław Kępa, Kocham Sopot. I Jakub Świderski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Strefa samorządowa.